Serdecznie witam wszystkich tutaj w kaplicy u ojców. Rozpocznę tę konferencję taką duchową, odnosząc się do postaci znanej, ale może nieczęsto przypominanej. Mianowicie w roku 1910, 30 października, w wieku 82 lat, umiera Henri Dunant, ten, który założył Czerwony Krzyż. Cała jego myśl, zapał, wszelkie zdolności były skierowane na Algierię. Chciał tam po otrzymaniu pozwolenia od Napoleona III zbudować swoje młyny. A co się dzieje, kiedy jedzie na spotkanie z cesarzem? Otóż przejeżdża koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie odgrywała się najkrwawsza w ówczesnej Europie obok Waterloo bitwa stoczona między armią austriacką a sprzymierzonymi siłami francusko-włoskimi. Liczba ofiar przekraczała 40 tysięcy. Obok ciał zabitych, których nikt nie zbierał z pola walki, umierało w męczarniach tysiące rannych żołnierzy. I właściwie, jak opowiada, nikt się właściwie nimi nie zajmował. Jakaś ogromna bezradność wobec wielkiego nieszczęścia. Więc pośpiesznie zorganizował jakiś taki punkt medyczny. Sam właściwie się nie znał na medycynie. Zaczął opatrywać rannych. Prosił też i mieszkańców, aby pomagali. Szczególnie prosił o to, aby kobiety przychodziły też z pomocą. Było to trudne, no, ponieważ tam byli też ranni, niektórzy byli wrogami. Ale tam też powstało takie hasło, tutti fratelli, nie? Czyli wszyscy jesteśmy braćmi. Henri Dunant napisał po tym wydarzeniu taką książeczkę Wspomnienie Solferino. To jest ta miejscowość, nazwa tej miejscowości. To była mała książka, później przetłumaczona na wiele różnych języków, ale to był generalnie, poza tym, że to była jakaś relacja z pola bitwy, to była to nade wszystko, to był taki gorący apel do społeczeństw Europy, który miał poruszyć ich sumienia. No i zaczął w tym kierunku podejmować różnego rodzaju działania i tutaj się jakby ujawnia cała historia powstawania tego Czerwonego Krzyża, która jest taka oficjalna data, że powstała 29 października 1863 roku. Ale chcę powiedzieć, że przede wszystkim on po tym wstrząsającym, takim też i przeżyciu dla samego siebie też, oddał się pracy społecznej, a konkretnie ludziom potrzebującym, rannym żołnierzom, jeńcom wojennym, tym, którzy także doświadczyli trzęsienia ziemi, głodu, epidemii, jak i innych klęsk żywiołowych. W roku 1901 otrzymał Nagrodę Nobla, pokojową Nagrodę Nobla. To była pierwsza Nagroda Nobla. A ostatnie lata życia to spędzał właściwie w takim przytułku, porzucając chęć jakoś takiego wygodnego urządzenia się. Tam właściwie też w pewnym momencie został jakby znaleziony. spędzał w przytułku, żył bardzo skromnie. Ale w testamencie zostawił jedno charakterystyczne zdanie, do którego tutaj zmierzam, mianowicie albo jestem uczniem Chrystusa, jak ci z pierwszych wieków, albo jestem niczym. Nie? Albo jestem uczniem Chrystusa, albo jestem niczym. Ta historia, no myślę, że ma swoje ogromne znaczenie i trzeba ją przypominać, ponieważ chodzi o czynną miłość. Czynną miłość. I o tym chciałbym trochę też powiedzieć. Skądinąd wiemy, że w centrum Biblii można się zorientować, jak do tego się doszło, bo to w internecie są łatwe sprawy teraz do znalezienia, ale w centrum Biblii jest psalm 118 i tam jest taki wiersz 8, że lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Myślę, że bardzo dużo jest treści w tym jednym takim zdaniu, aby mieć cały czas oczy utkwione w Bogu. Jak się ma oczy utkwione w Bogu, wtedy też naprawdę dużo się nie tylko widzi, ale przede wszystkim też i wola człowieka znajduje wystarczającą, mocną motywację, aby ona, a dzięki niej także człowiek wypełniał po prostu dobro. To jest takie bardzo charakterystyczne i ważne, żeby człowiek wypełniał dobro, pełnił po prostu dobro. Znany jest też z katolickiej nauki społecznej błogosławiony Adolf Kolping. On zmarł 4 grudnia 1965 roku. Ksiądz, działacz społeczny, pośród robotników, założyciel też jest takich stowarzyszeń różnych czeladników. To między innymi ta jego działalność stała się takim punktem wyjścia też dla wszystkich organizacji, zwłaszcza też i młodzieżowych i w Europie. Ale też takie zdanie wypowiedział pośród wielu innych ciekawych, że miłość czynna uzdrawia wszystkie rany. Właśnie miłość czynna. Natomiast puste słowa zwiększają tylko ból. I to zdanie tu jest też ważne. Nie? Puste słowa zwiększają tylko ból. Ta treść też jest tutaj charakterystyczna, ponieważ jak sobie przypomnimy to, co też i Jezus mówił do Szawła pod Damaszkiem. Dlaczego mnie prześladujesz? Nie. Czyli odniesienie do żywego Kościoła, do ludzi, którzy są prześladowani, do cierpienia tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. A do tego dodajmy jeszcze i to, co już tutaj kiedyś wypowiadałem, słowa świętej Teresy Zawila z jej dzieła Twierdza Wewnętrzna, gdzie ona mówi o tym, że należy, im bardziej człowiek chce jakby być bliżej Boga, to nie tyle powinien uciekać w jakąś taką teologię, która zajmuje się Bogiem, jako Bogiem, w sensie, że boskością, tylko mówi, że człowiek wtedy powinien się zajmować w tym wymiarze takim pokornym człowieczeństwem Jezusa Chrystusa. Dziwnie to brzmi, nie? Tak, nawet człowieczeństwem Jezusa Chrystusa. Bo wtedy my możemy Go też i naśladować. Nie jesteśmy w stanie naśladować Boga. ale jesteśmy w stanie naśladować Jezusa, który jest ukazany poprzez karty Ewangelii bardzo wyraźnie. I to człowieczeństwo pokazuje nam jednocześnie to, że ono staje się przedmiotem tej miłości, właśnie czynnej, nie słownej, tylko czynnej. Człowieczeństwo. Ostatnio tak się trochę nad tym zastanawiałem i nawet do takiego porównania doszedłem. Nie wiem, czy ono jest właściwe, ale no, w Jerozolimie jest ściana płaczu. No ja tam nie byłem i się nie wybieram, nie? Ale kto był, no to widział, no to tak dalej. Ale ściana płaczu. I mówi się tak ogólnie, generalnie, że właśnie też biskup nasz tutaj Kiernikowski też to często podkreśla, że jakby Żydzi stają przed tą ścianą płaczu, tak będąc jakby w tym Starym Testamencie i nie są w stanie jakby przejść przez tą ścianę, nie? Do Nowego Testamentu, nie? Bo brakuje tego Nowego Testamentu, który właśnie wypełnia cały Stary Testament i wszystko wtedy jest jasne. Wtedy jest sens w ogóle mówić też i o Starym Testamencie, który znajduje wypełnienie w Nowym Testamencie. Nie? Czyli taka brama, czy ta ściana płaczu. Nie? A w nawiązaniu właśnie do tego, to myślę, że można też mówić o takiej ścianie takiego przejścia, czy pewne takie bariery, nie? Która między słowem a ciałem. Między słowem a ciałem. Bo też i często mówi się dzisiaj o słowie, nawet to bardzo mocno podnosi się słowo Boga. Nie? Jezus Chrystus jest słowem, słowem Ojca. Nie? I cała ta teologia takiego słowa, nie? Logosu. Ale wydaje się, że można na tym pozostać, na tym poziomie jakiejś wysokiej nawet i teologii. Nie? Tutaj. Bo brakuje tego przejścia do ciała Chrystusa. A przecież jak modlimy się w modlitwie Anioł Pański i znamy to, a słowo ciałem się stało. Nie? To jest to przejście. A słowo ciałem się stało. Więc nie można się zatrzymywać jakby na słowie. Ale ono się stało ciałem. I wtedy słowo nie jest puste. Wtedy ono staje się życiem naszym. I wtedy też i ten konkretny bliźni ma swoje imię i też i znaczenie, bo to jest ten, który jest obok mnie w tym konkretnym momencie. Ja jestem teraz tutaj, a nigdzie indziej. Nie? Konkretnie tutaj. I tutaj daje świadectwo i tutaj wyznaje Jezusa Chrystusa, patrząc ludziom w oczy, nie mówiąc do nich lepiej lub gorzej, uśmiechając się. Ale tutaj się realizuje to moje chrześcijaństwo. Nie? Ono nie jest przerzucone na dzień jutrzejszy. Nie jest też jakoś rozgrywane w mojej głowie, gdy chodzi o treść tego, co przeżywałem wczoraj, tylko ono się realizuje tutaj i przez to mogę jakby dotknąć wprost Jezusa w Jego człowieczeństwie. Nie? Bo cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. Dlaczego mnie prześladujesz? Nie? Nie? To są właśnie to takie mające wielkie znaczenie. Czyli ten, który do mnie przychodzi, a jestem proboszczem od niedawna i tam dzwoni do tego, do drzwi, no to on jest w tym momencie najważniejszy. Dlatego, że on przyszedł I on jest najważniejszy. Jak pogodzić, jak przychodzi ich co chwila, nie? Ktoś, nie? Ale jednak to jest najważniejsze, nie? Ten konkretny moment, to spotkanie się z człowieczeństwem Jezusa Chrystusa. Miłość czynna uzdrawia wszystkie rany. Wracając do myśli błogosławionego Adolfa Kolpinga. Ale puste słowa zwiększają tylko ból, nie? Tylko ból. I w tym też ja mocno widzę, nie? To centrum Biblii, nie? Tutaj lepiej się uciekać zawsze do Pana, nie? Niż pokładać ufność w człowieku, jakkolwiek trzeba właśnie mieć tę miłość do tego człowieka, nie? Albo inaczej mówiąc, tutaj się weryfikuje ta moja najbardziej wiara, o czym też mówi święty Jan Apostoł w tych swoich listach. Albo jestem uczniem Chrystusa z tych pierwszych wieków, albo jestem nikim, czy niczym. I jeśli jesteśmy w tym człowieczeństwie tutaj Jezusa Chrystusa, to wydaje mi się, że właśnie najbardziej potrzebuje czego? Potrzebuje ufności wobec Boga, który nam się daje w tej konkretnej sytuacji poprzez tego drugiego człowieka, czyli zaufać Bogu, że tak jest, nie? Zaufać Bogu, że tak jest, nie? Ta ufność. Ufność, nie? Lepiej zaufać Bogu niż człowiekowi, nie? Zaufać. A jeśli ufać, to tutaj ujawnia się całe bogactwo tego daru bojaźni Bożej, nie? Nie? To dziwnie brzmi, nie? Zaufać Bogu, bojaźń Boża, a jednocześnie to wszystko realizuje się przy tym moim bliźnim i w tym spotkaniu, w tej komunikacji między mną a tym bliźnim, któremu może i nie jestem w stanie często pomóc czy wyjść naprzeciw, ale wspólnie doświadczamy obecności Boga, nie? I być może ten, który jest bardziej tego świadomy, winien stworzyć klimat właśnie tej obecności Boga, nie? Obecności Boga. Bo może ktoś przychodzi po coś innego, a jednak chodzi o pokazanie, że tu jest tak, że następuje to spotkanie. Spotkanie z Bogiem, który jest w drugim człowieku, który też jest we mnie, nie? I tu potrzeba tej właśnie głębokiej bojaźni Bożej, czyli tego daru, nie? Tej bojaźni Bożej, która wyraża się w tym ogromnym szacunku do Boga i jednocześnie też adoracji, nie? Nie spotkanie z drugim człowiekiem, ale jest to też adoracja Jezusa Chrystusa, który się utożsamił z drugim człowiekiem. Adoracja, nie? Szacunek i adoracja. No ma to wielkie znaczenie i na pewno jest to bardzo też i trudne, ale jednak też no, mobilizujące. A z drugiej strony też ten dar bojaźni Bożej tutaj pokazuje jeszcze jedną rzecz, żeby czasami tego drugiego człowieka nie potraktować przedmiotowo, czyli aby nie wejść w tajemnicę nieprawości, w tajemnicę grzechu. No bo tam, gdzie jest też i adoracja i taka spotęgowany szacunek do Pana Boga, tam się ujawnia też właśnie ta druga strona, taka odraza do wszelkiego grzechu, która mnie w jakiś sposób zawsze gdzieś tam będzie mobilizowała do tego, żeby robić rachunek sumienia, żeby doświadczać skruchy, żal za grzechy, robić też jakieś postanowienia, takie poprawy, żeby następnym razem inaczej trochę podejść do tych spraw, które mnie spotykają, a które są związane właśnie z drugim, człowiekiem, aby już, nie było, nie czyniło się tej czynna, by ta czynna miłość nie była gorsza, tylko aby była coraz lepsza. Nie? Wtedy też i chyba można się spodziewać, że też i inne owoce tego spotkania jakoś też się ujawnią czy dojrzeją. Nie? Na pewno. Na pewno. Nie? Tak, no myślę o tym właśnie takim tym człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, który jest w każdym człowieku. I to człowieczeństwo też Chrystusowe jest dla mnie też i drogą, jak sam Jezus mówi, nie? Że drogą taką prowadzącą do prawdziwego życia. Nie? To też mówię w tym kontekście, że tak wiele słów się wypowiada i jeszcze słowa są przeciw słowom i jeszcze każdy posługuje się jeszcze takim, może nie każdy, nie, ale często się mówi tak zwane mowie nienawiści, nie, a najbardziej ci, którzy to pojęcie i ten mechanizm wymyślili, nie, i to jest takie po prostu jedno bardzo, takie szalone, nie, samo w sobie, nie, a więc chrześcijanie powinni iść w tym kierunku tego przemawiania miłością czynną. Tam, gdzie jest taka spotęgowany szacunek do Boga, jest też i szacunek do człowieka, gdzie jest tak, też i ta adoracja do Jezusa w każdym momencie, tam też jest szkoła cierpliwości. Nie? Szkoła cierpliwości. A to jest bardzo trudne zadanie, ale ona jest niezbędna. Nie? Być po prostu cierpliwym. Bardzo cierpliwym. Nie? Cierpliwym. Nie? Na wzór Jezusa Chrystusa. A jak? No to w Ewangelii możemy znaleźć takie postawy, które wprost odpowiadają cierpliwości, które zostały ukazane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Także lepiej się uciekać do Pana, nie? w każdej sytuacji, Jemu mocno zaufać. Ja jestem w tym drugim człowieku, niż pokładać ufność w człowieku. Do tego drugiego człowieka trzeba po prostu wyciągnąć rękę. Ale nie opierać się o niego, tylko na ile to jest możliwe, jego właśnie wspomagać i jemu wychodzić na przeciw. Tak rozpocząłem od tego przykładu. Jeszcze raz przeczytam to zdanie, które wypowiedział Henri Dunant, napisał w testamencie swoim: albo jestem uczniem Chrystusa, jak ci z pierwszych wieków, albo jestem niczym. Tak bardzo się temu oddał, że całe jego przedsiębiorstwo związane z młynami właściwie uległo bankructwu, ale zostawił po sobie piękne świadectwo i życia chrześcijańskiego, chociaż był protestantem. I też tej miłości czynnej do drugiego człowieka. Przecież mógł się zająć biznesem, ale zauważył, że Chrystus jest biznesem znacznie nie tylko lepszym, ale po prostu takim najbardziej właściwym i godnym człowieka, który został stworzony właśnie na podobieństwo Boga. I może jeszcze taka jedna drobna uwaga, troszeczkę z tym zbieżna, ale też, żeby nie dać się też trochę zastraszyć niektórym sytuacjom, które właśnie nie pozwalają nam jakby być w tym spotęgowanym szacunku wobec Boga. Nie? Pojawiają się różnego rodzaju nieraz wątpliwości, które są związane z działaniem też i szatana. Może powiem to tak oględnie, a niech każdy to sobie tak jakoś przełoży na swoje. Czy w raju diabeł wiedział o zakazie podchodzenia i spożywania z drzewa dobra i zła? Takie pytanie. Czy wiedział? Nie wiedział. Bo diabeł jest idiotą. On o tym nie wiedział. Ale on widział zachowanie ludzi, którzy odchodzili od drzewa, którzy mówili i tak dalej. Rozumiemy? On widział. On widział. I na tym budował cały późniejszy dialog i tak dalej. Nie rozumiem. Widział. Obserwuje, bo jest podstępny, bo jest cwany. Przybrał tę postać tego podstępnego węża, najbardziej przebiegłego, nie? I tak dalej. On widzi, obserwuje. To chcę powiedzieć, że on nie wie. On nie wie. Ale obserwuje. Jeżeli my się przed czymś wzdrygamy i tak dalej, to obserwuje. I tam znajduje możliwości dojścia do człowieka. Taką analizę między innymi też ujawnia, przekazuje nam święta Hildegarda z Bingen w tych swoich takich, tej wielkim takim dziele Scivias, nie poznaj drogi Pana. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo takie mądre. To tak, i gdyby przecież wiedział, że Jezus odkupi świat i tak dalej, poprzez krzyż i tak dalej, to też w jakiś sposób by do tego nie mógł, być może by nie dopuścił. Nawet nie dochodziło jemu to do głowy, że może taka właśnie sytuacja nastąpić. Jakkolwiek nie mógł tego nawet i wyraźnie jakoś rozważyć, nie? Tak jakby chciał, jakby zrobił, jak wymagałby się od inteligencji. Nie? Ale też i chęć niszczenia, nie? I znęcania się nad Jezusem też nie pozwalała mu właściwie myśleć w danej sytuacji, że przecież jakby, że własnymi rękami sobie też pomaga, znaczy pomaga, działa przeciw sobie, co nie? Idiota, nie? Ale jednak jest bardzo dobrym obserwatorem, co nie? Nie? I tutaj. I to jest ważne, bo dla nas, bo spotykając się z drugim człowiekiem, ta miłość czynna, często, ona jest bardzo często wieloma rzeczami warunkowana. I skoro jest warunkowana, i jak człowiek zaczyna niektóre rzeczy ważyć, w którym kierunku pójść, czyli jakby nawet dialogować z pokusą, to zawsze przegra. Niestety, to zawsze przegra. Właśnie potrzebna jest ta głęboka adoracja wobec Jezu. Jezu, to dla Ciebie. I wtedy nie ma tej deliberacji, nie? Tego dialogowania, tego ważenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.